Pisma i znaki.
Gościem audycji Pisma i Znaki jest pani doktor Agata Neander-Dudzińska, socjolog z Uniwersytetu Ignacjanum w Krakowie. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Pani doktor, co składa się na nastroje społeczne? Co najmniej kilka razy w roku możemy przeczytać kolejne badania, rankingi dotyczące nastrojów społecznych, ale co właściwie się składa na te kompilacje?
Właśnie pojęcie nastroju społecznego czy nastrojów społecznych to jest bardzo skomplikowane pojęcie i ma bardzo dużo różnych, no może nie znaczeń, tylko dużo składników ma znaczenie, tak? Wiele rzeczy można kojarzyć z tym zjawiskiem. Jakby wyjść od rozumienia psychologicznego nastroju, po prostu nastroju człowieka w wymiarze indywidualnym, to wszyscy dokładnie rozumiemy, czujemy, co to jest, jeśli mamy jakiś nastrój. Dobry, zły nastrój, optymistyczny, radosny i tak dalej. I to jest coś więcej niż emocja, prawda? Czyli to jest taki stan utrzymujący się trochę dłużej niż po prostu emocja. I to jest stan, który polega na tym, że w pewien sposób przeżywamy rozmaite wydarzenia. Taki zabarwiony emocjonalnie właśnie. Przeżywamy różne wydarzenia i to jest stan, który odczuwamy, komunikujemy i też ludzie mogą to zaobserwować inni, prawda? Jest to stan obserwowalny. No i teraz tak, to jest nastrój w wymiarze indywidualnym, a nastroje społeczne, no to wyglądałoby na to, że dochodzi do pewnych sytuacji, w których ludzie w grupie społecznej mają podobny nastrój, tak? Czyli to są te nastroje społeczne, poglądy, opinie, oczekiwania, nastawienie do świata, które jest podzielane przez jakąś grupę społeczną. Czyli coś, co jest dla nas wspólne, tak? Dla jakiejś grupy mniejszej, większej. Czasami bada się nastroje społeczne dla wielkich grup w społeczeństwie.
Często jakieś wydarzenie czy kilka wydarzeń sprawia, że po raz kolejny bada się te nastroje społeczne. Jakiś punkt zwrotny może nawet następuje, no i to jest trampoliną dla badacza, by zadać jakieś pytanie lub kilka pytań. Zatem wydarzenie, co jeszcze? Co jeszcze sprawia, że prowadzi się te badania?
Znaczy, z całą pewnością nastroje pojawiają się w reakcji na bodziec jakiś, albo na jakiś zespół bodźców, prawda? Tak jak u człowieka, jak u jednostki. I ja bym powiedziała raczej tak, że nastroje społeczne bada się dosyć systematycznie, nawet nie w reakcji na jakieś konkretne wydarzenie, tylko systematycznie. Oczywiście są momenty, w których to jest ważniejsze, wtedy bardziej intensywnie prowadzi się te badania. Systematycznie bada się nastroje społeczne w ekonomii. To tylko to jest taka sprawa bardzo twardego wskaźnika ekonomicznego, który się otrzymuje, tego na przykład wskaźnika optymizmu konsumenckiego. Tak? To są badania prowadzone systematycznie, to są wyniki są bardzo ważne dla gospodarki, dla biznesu, dla podmiotów gospodarczych. Natomiast ważne są również nastroje społeczne dla polityków. W związku z tym takie intensyfikacja tych badań następuje oczywiście w okolicach kampanii wyborczej, ale też przy różnych okazjach, przy różnych przedsięwzięciach, bo problem polega na tym, że nastroje społeczne się pojawiają w reakcji na bodźce, tak? Na różne doświadczenia i teraz tak, one mogą być w pewnym sensie wywoływane, te nastroje społeczne, zwłaszcza z polityką to kojarzymy, prawda? Wywoływane mogą być próba sterowania tymi nastrojami i od tego mamy cały wielki przemysł zwany propagandą, który ma na celu wywoływanie właśnie określonych nastawień, poglądów u ludzi. Dlatego, że z nastrojów społecznych, zarówno w odniesieniu do ekonomii, jak i do polityki, to wynika właśnie działanie. I to jest właśnie bardzo ważne. Tak jak nasz nastrój jednostkowy wpływa, na przykład jesteśmy rozdrażnieni, to cokolwiek by się wydarzyło, to reagujemy na to rozdrażnieni. To podobnie jest z nastrojami społecznymi. Dla polityków to jest bardzo ważne. Jeżeli chcą osiągnąć jakiś cel, no to wywołują, ja bym powiedziała, że jak historia uczy, to raczej grają tymi nastrojami nieprzyjemnymi. Najbardziej skuteczne to jest wywoływanie nastroju strachu. bardzo często się zdarzało, ale może i strachu, może być gniewu. Ja bym powiedziała, że tego lęku. Te lękowe są działania, które mają na celu lęk, obrzydzenie, takie rzeczy wywoływać u ludzi. No to pewnie to są te działania propagandy, na to nastawione najczęściej, bo to chodzi o to, żeby dużo ludzi to odczuwało. Właśnie o to chodzi. Pytanie jest też, jak to działa właśnie, nie ten nastrój, jak on się tworzy, bo ja się nad tym zastanawiałam. On się tworzy w reakcji, coś się wydarza. Na przykład się wydarza, nie wiem, wojna wybucha, prawda? Albo się wydarza klęska żywiołowa. Ludzie wtedy reagują i reaguje, to jest doświadczenie dostępne szerszej grupie ludzi, ma szerszy zasięg. I to jest jedna sprawa. Ale druga sprawa to jest, jak my się w pewnym sensie zarażamy tym nastrojem. Więc nagle się okazuje, że nasz indywidualny lęk to jest taki sam lęk jak ludzi dookoła, prawda? I jak to się dzieje? Więc to się pewnie dzieje tak, że można na nas oddziaływać, kiedy wchodzimy jakby w interakcję z infosferą, prawda? Czyli dopływają do nas pewne informacje, czasem specjalnie dobierane, żebyśmy właśnie byli w takim nastroju.
Czemu ma służyć budowanie nastrojów społecznych w oparciu o przeróżne negatywne informacje? Wtedy rodzą się te nie najlepsze w nas emocje, odczucia, przeżycia. Domyślamy się, że ktoś lub grupa ma określony cel. Ale czy jest możliwe osiągnięcie zamierzonego celu w oparciu o żonglowanie negatywnymi emocjami? Ależ czy możemy oczywiście dobry, pożądany skutek wtedy uzyskać?
Znaczy, zależy jak to dobro tego skutku definiować, ale jeżeli chodzi o politykę, no to skutek jest taki, że no, chodzi nam na przykład o to, żeby wywołać sytuację, w której zdobędziemy najwięcej głosów. Tak, to się udaje, udawało się wielokrotnie, ale niestety nie w 100% skuteczne, tak jak w świecie społecznym całym, który jest bardzo skomplikowany, bo może nastąpić jak zwykle niezamierzony rezultat, czyli może się odwrócić sytuacja. Ludzie mogą się zniecierpliwić, rozgniewać na przykład i to będzie niezamierzony nastrój społeczny się
albo
pojawi.
Jeszcze inny scenariusz. W danej chwili rzeczywiście udało się osiągnąć zamierzony cel, ale po kilku czy kilkunastu miesiącach na przykład negatywne emocje stygną, uspokajamy się i dochodzi do głosu jednak zdrowy rozsądek i wtedy...
Najczęściej wchodzi jakby inny bodziec, wywołuje zmianę nastroju. Takie zmiany nastroju społecznych, jak uczy historia znów, to zmiatały tyranie z powierzchni ziemi czasami. Jest to najlepszy przykład, to jest polska cała rewolucja Solidarności, prawda? To jest bardzo ciekawy przykład, jak to socjologowie pisali, takiego niezwykłego połączenia nastrojów i postaw, które się bardzo rzadko w społeczeństwie zdarza, ale się zdarza i wtedy nie pomagają właśnie żadne procesy sterowania. To się po prostu wydarza. Kilka znamy też przykładów, kiedy nastroje społeczne zmieniały się znienacka w trakcie kampanii wyborczej, niezależnie od działań podejmowanych w trakcie kampanii. Na przykład mieliśmy do czynienia z klęską żywiołową, niezamierzoną przez nikogo, niezaplanowaną, czasem taką przyjętą przez władzę z zaskoczeniem. No i to odwracało bieg wydarzeń politycznych, bo ludziom właśnie zmieniały się nastroje, pojawiały się nowe emocje i nowy sposób oceniania tego, co się stało.
Dlaczego tak istotne przy badaniu nastrojów społecznych jest to, by określone badania prowadzić systematycznie?
No pewnie, żeby uchwycić w porę zmianę tendencji, które są bardzo trudne do ustalenia. Bardzo często trzeba sprawdzać to, tak, co się dzieje, bo tam są ukryte w wynikach niejednoznaczne sygnały. Tak jak w badaniach z września 2023, ostatnich Kantara, chyba firmy Kantar przed wyborami, tam właśnie badano nastroje społeczne, zapytano na przykład o to, jak ludzie oceniają bieg spraw generalnie, jak się sprawy mają, dobrze, źle, w różnych kategoriach wiekowych, w kategoriach wykształcenia. Tam się kryją sygnały. Nikt tego za dobrze nie odczytał, mam wrażenie, tak na 100%, bo one są właśnie niejednoznaczne. Gdyby były częściej, to pewnie mielibyśmy więcej danych i byłoby to łatwiejsze do analizy, ale bo to też czasem chodzi o to, że wiedząc, że nastroje nie zawsze się dadzą wywołać, nie zawsze się da nimi sterować, że się błędy popełnia w tych działaniach nieraz propagandowych, to na pewno znajomość, umiejętność, znaczy znajomość nastrojów społecznych, tendencji, co się tam dzieje wśród ludzi, na pewno pomaga podejmować decyzje. To jakby w reakcji na te nastroje, więc to nie zawsze chodzi aż o sterowanie. Czasem, czy najczęściej chodzi o to, żeby widząc, co się dzieje, dostosowywać swoje działania, czy to się jest właśnie politykiem, czy przedsiębiorcą.
Co z wynikami? Bo wiadomo, określone pytanie, czy pytania zadajemy grupie większej, znacznej, ogromnej grupie, ale no nie jesteśmy w stanie przepytać kilkunastu milionów osób. No, aż takich, takiej skali badań nie ma, więc zawsze jest to wybiórcze. No, tylko określona grupa wiekowa, czy osoby mające takie, a nie inne zawody, pewne funkcje w społeczeństwie. Zawsze można powiedzieć, ale gdybyśmy zapytali inną liczbę osób, no to wyniki badania byłyby rzeczywiście odbiegające nieraz od tego, co mamy.
Nie, od tego są specjaliści, tak bym powiedziała. Statystycy, specjaliści od badań społecznych, właśnie ilościowych. Z tego, co obserwujemy, właśnie to jest w pewnym sensie dobry temat do badań ilościowych. Pytania w tych badaniach są przeróżne. Zazwyczaj pytamy o opinię, tak? O pogląd, czyli jak pan, pani tam ocenia sytuację, albo jak się pan czuje, różne możliwości do wyboru i tak dalej, i tak dalej. I właśnie badania ilościowe tu się sprawdzają. Oczywiście na odpowiednio dobranej grupie, ale od tego no to są metodolodzy, statystycy, więc to jak tak popatrzymy. No przykładem są te sondaże, tak? Te ostatnie sondaże wyborcze, no dosyć były w tym roku precyzyjne, czyli te metody ciągle ulegają doskonaleniu. No, postęp technologii też tu ma oczywiście znaczenie, także niewiele by doprecyzowało, gdyby robić na większych próbach. Znaczy nie jest to konieczne zapytać się po prostu każdego Polaka, każdej Polki po kolei, jakie ma nastroje, żeby to podsumować jakoś, żeby wyciągnąć wnioski.
W naszej rozmowie ten wątek się też przewijał, gdy badanie nastrojów społecznych łączymy często z sytuacją w danej chwili dotyczącą działań w polityce. Ale przecież to tylko jedna z możliwości. Wracając nawet do historii pandemii koronawirusa, wtedy też były badane nastroje społeczne. Pytano między innymi o to, czy się obawiasz, czy czujesz się bezpieczny, bezpieczna.
To jest oczywiste, że dostajemy wtedy informacje, badając nastroje społeczne, o społeczeństwie, jako badacze społeczni, ale praktyczne wykorzystanie to jest oczywiście dużo innych możliwości wykorzystania takiego w praktyce. No właśnie przez całą ochronę zdrowia, przez te służby, które się zajmują bezpieczeństwem, szeroko rozumiem, zarządzaniem kryzysowym na przykład, można wykorzystywać, no na pewno psychoterapeuci, psychologowie mieli dużo do myślenia, dostając takie informacje, już choćby o tej pandemii, więc to są badania, które mogą być na różne sposoby wykorzystywane. Natomiast no tak mi się wydaje, że najbardziej jest ekonomia, tak, gospodarka zaangażowana w to, jest zainteresowana tym, żeby wiedzieć, jak ludzie podchodzą aktualnie do życia, no żeby dostosowywać swoje działania. Czego przykładem, specyficznym przykładem jest coś takiego jak nastrój świąteczny, prawda? Nastrój świąteczny, się tak zastanowiłam, czy nastrój świąteczny jest nastrojem społecznym, czy jest indywidualnym, bo ludzie tak mówią, że mają taki nastrój, są w takim świątecznym nastroju. A co to tak naprawdę oznacza?
I dla kogo?
No właśnie. Skoro nastrój indywidualnie, to chodzi o to, że reagujemy na jakieś bodźce i zabarwienie, nadajemy sprawom emocjonalne, no to chyba to jest taki przyjemny nastrój. I czym on skutkuje? Mamy bodźce dźwiękowe, wzrokowe, węchowe nawet, prawda? No i reagujemy no przyjemnymi emocjami. I od tego podobno rośnie zainteresowanie innymi ludźmi, zaangażowanie, energia, że to jest taki nastrój przyjemny. To jest w wymiarze indywidualnym. Teraz jeżeli weźmiemy pod uwagę, że to może być nastrój społeczny, no to oczywiście, że jest wart wykorzystania, że tak powiem, przez ekonomiczne podmioty. No i tak to właśnie wygląda. Przypuszczam, że specjaliści od marketingu to dostrzegli, że wśród efektów czy cech tego nastroju świątecznego istnieje już taka skłonność do dzielenia się, czyli wydawania pieniędzy i do wzmacniania sobie tego przyjemnego nastroju.
Kalendarz nam tutaj swoje podpowiada. W jaki sposób nastroje społeczne zależne są od daty po prostu? Czy można obserwować pewną tendencję polegającą na tym, że pod koniec roku nastroje określone dominują, a na początku roku czy w pierwszym kwartale dominują inne?
Nie potrafię tak odpowiedzieć, posługując się wynikami badań na ten temat, no ale z całą pewnością nastroje ludzi poszczególnych, no to jest oczywista dosyć sprawa, że zależą od warunków atmosferycznych, na przykład od światła, no takiego samopoczucia, poczucia komfortu, więc pewnie tak jest, że bardziej można domniemywać, tak, że bardziej jesteśmy optymistyczni, więcej mamy energii.
Z nadzieją, można powiedzieć, czekamy na te kolejne miesiące, końcówka roku i zawsze jakieś podsumowania, zawsze też plany na kolejne miesiące.
Tak, raczej na początku roku i na wiosnę, kiedy przybywa światła, no a potem budzą się nastroje na przykład refleksyjne albo takie nastroje depresyjne. Z całą pewnością od klimatu trochę rzeczywiście zależą. No i też zdrowsi pewnie jesteśmy na wiosnę generalnie tak statystycznie niż w jesieni, znaczy w każdym razie w lecie zdrowsi. Myślę, że to też jest mniej może od kalendarza zależne, ale jednak od pewnych problemów, które się pojawiają. To jest taka sytuacja, że człowiek odczuwa jakąś troskę, tak? Coś nagle pogarsza mu się sytuacja finansowa, na coś go nie stać, psuje mu się humor, a czasem to się naprawdę załamuje swoją sytuacją, traci pracę czy coś takiego. No i teraz jest, trzeba się rozejrzeć dookoła i zobaczyć, czy, że to nie tylko nasza troska. Czasem tak bywa, prawda? Rozglądamy się, to nie tylko nasza troska jest, że tak nam się słabo wiedzie i nie tylko nasza wina, co jest dla ludzi ważne. I wtedy się rozglądamy i widzimy, że to jest problem społeczny. I że tę samą troskę, co my, mają też inni. I z takich jednak występowania konkretnych problemów społecznych jednak się te nastroje biorą. Te społeczne, które są z naszego punktu widzenia istotne.
Jak ważne dla samego społeczeństwa są informacje dotyczące nastrojów społecznych. Jeśli czytamy, że na przykład określona ilość Polaków uważa, że moglibyśmy pewne wątki w naszym życiu poprawić. Czy to, co czytamy, ma znaczenie dla nas? Na przykład ktoś może pomyśleć, nie, no przecież nie jest tak źle, czytam te dane. Nie jest tak źle.
Oczywiście. Znaczy na różnych poziomach istnieje coś takiego jak mechanizm wpływu informacyjnego, czyli my się dowiadujemy, jak należy się czuć, dowiadujemy się od innych ludzi, obserwując ich i rozmawiając z nimi, dlatego jak najbardziej nastrój społeczny jest efektem również oddziaływania tego mechanizmu, więc no taką mamy skłonność, żeby się dostosowywać. Jest też tak, że kultura nas uczy, przedstawia nam wzory, nie tylko wzory zachowań, tylko wzory reagowania, odczuwania, prawda, czyli mówi nam, kiedy należy być wesołym, kiedy należy być smutnym. Na święta Bożego Narodzenia należy mieć świąteczny nastrój, co ludzi nieraz no, wprowadza w konfuzję, jak tego, bo wiedzą, że powinni to odczuwać, prawda? Więc jak najbardziej ten element społeczny również jest w wymiarze indywidualnym, ale to się właśnie tak nastrój tworzy. Czytamy, że jest, nie wiem, no poprawiły się wskaźniki gospodarcze, albo że jest jakaś akcja społeczna wielka i się wszyscy cieszą, tak nam się wydaje, no to siłą rzeczy to tak działa.
Co z osobami, które z przymrużeniem oka podchodzą do tego typu badań czy ranking? Ponieważ wychodzą z założenia, przecież nikt nie jest w stanie powiedzieć, co ja tak naprawdę czuję. To są badania, w których ktoś może zgodnie z faktycznym stanem rzeczy nie odpowiedzieć.
Mamy taką w tej chwili właśnie taki wzór, kultura nam daje, indywidualistyczny. Patrzmy przede wszystkim na siebie, na swoje nastroje, na swoje odczucia. No i to jest bardzo prawdziwe i w porządku, natomiast no, nie jest to cała prawda o człowieku. Nie ma takiej możliwości, bo nawet co czuję, człowiek nauczył się przecież od społeczeństwa, jak to nazwać, co czuje, więc to nie jest tak w pełni indywidualne oczywiście. Jak są, tak jak mówię, te metody wyrafinowane badań oczywiście uwzględniają to, że się zdarzają osoby, które nie są skłonne wyrazić prawdy w swojej odpowiedzi, ale tak statystycznie nie zdarza się często, że ludzie udzielają odpowiedzi nieprawdziwych, bo to wymaga większego wysiłku niż udzielenie odpowiedzi jednak prawdziwej, więc jak ktoś już się decyduje na udział w badaniu, no to raczej jeszcze nie obciąża się dodatkowo, żeby wymyślać. Musi mieć jakąś ideę tego, prawda? Na ile osób ma taką ideę?
Plusy i minusy badań nastrojów społecznych.
No minus to jest dla mnie zawsze, że właśnie wykorzystywanie przez władzę w niecnych celach manipulacyjnych. To, no ale to nie tylko moje zdanie, tylko generalnie w literaturze można to spotkać.
To się zdarzało i przypuszczamy, będzie się zdarzać.
Manipulacja, tak. Minus to jest manipulacja, czy polityczna, czy marketingowa. A plusy, no to same plusy. No, przecież się dowiadujemy dużo o świecie, w którym żyjemy. No i to jest zawsze dobre. bo jesteśmy mądrzejsi. A jak się okazuje, że to są dobre nastroje, no to jeszcze lepiej.
Jak najlepszych nastrojów życzymy Państwu, nie tylko tak dzisiejszego wieczoru, ale także na najbliższe dni, miesiące, oby jak najdłużej. Pani dr Agata Neander-Dudzińska, socjolog z Uniwersytetu Ignacjanum w Krakowie. Bardzo dziękuję.
Dziękuję.